Zamkolandia.
Dzień dobry, witam po przerwie wakacyjnej w Zamkolandii Czytelniczej. Dzisiaj poznacie Wolfganga. Dowiecie się więcej o kosmosie i jak zrobić na przykład silnik elektryczny. Mam ciekawą pozycję dla miłośników kolei i dla rodziców, których dzieci nie lubią sprzątać zabawek. Pomoże wam w tym Jerzy Kwranek. Zapraszam, zostańcie z nami do godziny 12, bo większość książek może do was trafić.
Mały Leo, mały Leo, mały Leo, mały Leo, ciągle na podwórku gra. Mały Leo, mały Leo, mały Leo, wciąż przy sobie piłkę ma. Mały Leo, mały Leo, mały Leo, mały Leo, biega, skacze cały dzień. Mały Leo, mały Leo, mały Leo, mały Leo, kopać piłkę uczy się. Mały Leo, mały Leo, mały Leo, mały Leo, ciągle na podwórku gra. Mały Leo, mały Leo, mały Leo, mały Leo, wciąż przy sobie piłkę ma. Mały Leo, mały Leo, mały Leo, mały Leo, biega, skacze cały dzień. Mały Leo, mały Leo, mały Leo, kopać piłkę uczy się.
Wolfgang Niezwyczajny, Laila Aguilar. Przełożyła książkę Karolina Jaszecka, wydało wydawnictwo Widnokrąg, a przeczytała ją dla was Karolina. To książka o pewnym chłopcu, nietypowym chłopcu.
Jest bardzo spokojny jak na takie dziecko, taki 11-letni, taki jest bardzo ułożony. Ma takie nietypowe dość zainteresowanie dla takich dzieci, taki jest bardzo poważny. Nie uśmiecha się, taki smętny jest.
Jest takim samotnikiem też, nie ma za wielu przyjaciół.
No nie ma za wielu przyjaciół, ma mamę, babcię i ciocię, ale na początku książki w sumie jego mama umiera.
To smutny moment, bardzo trudny dla Wolfganga, pewnie jak dla każdego dziecka, ale dla niego szczególnie. Wolfgang jest samotnikiem, ale dużo myśli.
Tak, on ma 150 IQ i bardzo jest taki pod tym względem dumny z siebie i jeśli widzi, że ktoś jest mniej inteligentny, to od razu go skreśla ze swojej, jakby nie będzie się z nim zadawać.
Nawet można powiedzieć, że jest nieprzyjemny, ale w swoich myślach dla takiego człowieka trochę obraża takie osoby.
No tak, bardzo.
Wracamy do momentu, kiedy umiera jego mama.
On też nie przeżywa tego, tak jakby na początku książki to jest tak, że umarła jego mama. Nie wpadł w histerię, nie płakał. Taki jest dość spokojny, no taki jak zawsze, taki smutny po prostu.
Zostaje ciocia i babcia, ale jeszcze pojawia się kolejna osoba.
Tak, pojawia się jego tata, bo jego mama w testamencie spisała, że po jej śmierci jej synem ma się zająć jego tata. No i ten chłopak wyjeżdża do tego taty. No i nie jest z nim zachwycony, ponieważ zostawił go ten tata, jak był jeszcze bardzo mały. A że on jest taki dość inteligentny, to raczej wie wszystko i nie jest zbyt przyjemny w słowach i w zachowaniu do tego taty jego. I taki jest niesympatyczny.
Źle się układa bardzo pomiędzy tatą a Wolfgangiem. Wolfgang jeszcze ocenia, że jego tata ma pewnie niższe IQ, też go trochę obraża.
Tak, mówi, znaczy w swoich myślach uważa, że jest taki, ma IQ poniżej setki, taki jest zwyczajny, przeciętny, nawet poniżej tej przeciętności. Bo też jak go zobaczył, to od razu stwierdził, że trzeba go skreślić, że to jest nie jego typ. No i tak nie za przyjemny jest dla tego taty.
Ale tata się nie zraża.
Tak, jego tata pomimo tego zachowania nieprzyjemnego jego syna jest bardzo dla niego dobry, miły. Cały czas go, jakby to powiedzieć, wspiera. Jeśli ten Wolfgang chciał pianino do domu, no to przywiozła firma przeprowadzkowa to pianino do domu, żeby mógł grać na tym pianinie, bo ten chłopak ma bardzo, bardzo duże zdolności, nie tylko umysłowe, ale też bardzo dobrze gra na pianinie.
Mama cały czas powtarzała Wolfgangowi, że właśnie jest niezwyczajny.
Tak, że jest niezwykły i że jest najlepszy i że jest z niego cały czas dumna, no i tak go dopingowała, ale też nie za dobre to było, bo później uważał, że jest najlepszy, że najlepszy jest, że najbardziej inteligentny.
Wracamy do relacji z tatą. Wolfgang u niego próbuje mieszkać, ma pianino, ale dalej mu się bardzo wiele rzeczy nie podoba.
Tak, nie podoba mu się, że jego tata ma takie prymitywne zwyczaje i zachowania, typu na przykład oglądanie meczów piłki nożnej, telewizji, czytanie powieści, co Wolfgang uważa za po prostu dziwne i bezsensowne. Picie piwa bezalkoholowego między innymi. Takie zachowania, które według niego są niepotrzebne i bardzo prymitywne i proste. On bardzo chce wyjechać od tego taty, chce od niego uciec, chce żyć z babcią i ciocią. Nie podoba tej babci się ten tata. Ona twierdzi, że lepiej by było z jej wnuczkiem, z nią.
Wolfgang wraca na chwilę do babci.
Na chwilę, ale nie na długo, bo na 3 dni albo 2 dni, a później znowu zabiera go tata. I w międzyczasie jeszcze jest taki incydent, że ten tata chce zapoznać go z jakimiś dziećmi w jego wieku i wyjeżdżają wspólnie ze znajomymi na plażę, co też Wolfgang nie uważa za dobre, uważa to za bardzo prymitywne i takie bezsensowne. No i te dzieci postanawiają wrzucić go do morza.
Dla zabawy, to było dla nich śmieszne.
Tak, to było dla nich najśmieszniejsze na świecie. Uważali, że to jest zabawne. No, to znaczy, ja bym się nie obraziła, ja bym się śmiała.
To takie psikusy sobie robią, ale Wolfgang, tutaj już zdradzimy, nie był takim zwykłym dzieciakiem.
Tak, on bardzo, bardzo to znegował. Dostał ataku paniki w tej wodzie, także prawie się utopił, ale uratował go jego tata, co ten Wolfgang nie był zbyt zadowolony z tego. No i później ten chłopak wpada na pomysł, żeby wyjechać od tego taty, żeby się go pozbyć, ale też z korzyścią dla siebie i chce przenieść się do Paryża, do szkoły muzycznej i będzie to dla niego podwójna korzyść, bo wyniesie się od tego taty i będzie się uczył w jednej z najlepszych na świecie szkół muzycznych. Tylko najpierw musi zdać egzamin wstępny, co jest dla niego problemem, bo nie powie na tacie albo babci, że chce się przenieść do Paryża, bo chce zdać egzamin, więc robi to w tajemnicy.
Ta gra na fortepianie jest dla Wolfganga naprawdę najważniejsza w życiu.
Tak, to jest jego największa pasja. Poza lubił filmy dokumentalne o gwiazdach i planety i kosmos go bardzo interesował.
I tutaj zatrzymamy się w takim momencie, że Wolfgang i jego tata lądują w Paryżu. Tata się do tego przyczynia. Nie zdradzimy tutaj jak, bo to też jest ciekawe, jak tata się poświęca, by Wolfgang mógł pojechać z nim do tego Paryża.
Na 3 dni, tylko na 3 dni.
Ale to było dla taty jego niemalże wiązało się ze sprzedaniem wszystkiego, co miał.
Tak, to było strasznie drogie, ponieważ ten tata nie był za bogaty.
Pojechali razem do Paryża. Co się wydarzyło i z jego egzaminem, i z ich relacjami? Tego wam nie powiemy, bo tutaj się zaczyna naprawdę dużo dziać w tej książce. Jak tobie się ta książka podoba?
Mi się bardzo podobała, ale bym dodała takich trochę więcej, zmieniłabym to trochę, jakbym tak miała uznać to za moją ulubioną książkę. Bardzo mi się podobała, ale cały czas takie wzloty i upadki, takie zęby rekina cały czas. Nie było, że jest punkt kulminacyjny książki całej i później się wszystko rozwiązuje, tylko tak było poszarpane to cały czas, cały czas.
To, co się okazuje na końcu, całe zachowanie jego zostaje wyjaśnione. To jest ważny moment, czy gdyby to było na samym początku, wiadomo, tak samo by się tę książkę czytało?
Ja ogólnie przeczytałam to, co jest z tyłu, więc tak czy tak wiedziałam, co się na końcu okaże. Czy tak samo by się mi czytało tą książkę, ale jednak jeśli ktoś nie przeczyta tego, co jest z tyłu książki, tego opisu, no to może się domyślić, bo te zachowania jego są dość oczywiste.
Czy to może pomóc, bo przecież w szkołach często wielu z was ma do czynienia z osobami, które mają właśnie autyzm. Ta książka pomaga zrozumieć te osoby?
Pomaga zrozumieć, ale takie osoby tak czy tak trzeba akceptować jakby. Pomaga je zrozumieć, ale nie trzeba ich rozumieć moim zdaniem. Niech one mają ten swój świat i niech się w nim jakby poruszają. Niech żyją w tym swoim świecie magicznym.
Komu ją polecamy?
No wszystkim. Taka jest bardzo, od początku jest coś ciekawego, a nie, że załóżmy w Harrym Potterze to trzeba do połowy doczytać, żeby coś się ciekawego zaczęło dziać, tylko od początku jest coś ciekawego i to mi się strasznie podobało.
Zamkolandia. Jeżeli chcecie poznać i wy, 11-latka, który żyje we własnym świecie i próbuje spełnić swoje marzenia, to mam dla was jeden egzemplarz książki. Napiszcie, na jakim instrumencie lubił grać Wolfgang. Odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengera Zamkolandii, wpisując wiek i imię dziecka. Według mnie książka Wolfgang Niezwyczajny, którą wydało wydawnictwo Widnokrąg, to pozycja bardzo ciekawa i poruszająca trudne tematy chłopca z autyzmem. Dorośli też ją z przyjemnością przeczytają.
Wiek XXI to już coś innego, poprzednia epoka odpłynęła w dal. Dzieci mają całkiem nowych bohaterów, inne fascynacje każdy dzisiaj ma. Gwiezdne wojny rządzą naszą wyobraźnią, Harry Potter został bohaterem snów. Nowe technologie rządzą naszym życiem, dla przeszłości nie ma prawie miejsca już. Laptopy, smartfony, konsole do grania to norma dla młodych i każdy je zna. Bez nich to by było nie do wytrzymania, tak większość uważa, lecz jednak nie ja. Bo książki są super, to coś wspaniałego, to czary i magia, to rozkosz i miód dla starszych i młodszych, słowem dla każdego, kto książek nie czyta, jest cienki jak drut. Laptopy, smartfony, konsole do grania to norma dla młodych i każdy je zna. Bez nich to by było nie do wytrzymania. Tak większość uważa, lecz jednak nie ja. Bo książki są świetne, są mądre i piękne. Tego, co ci dadzą, nie zastąpi nic. Dobra książka razem z twoją wyobraźnią tam cię weźmie, gdzie wcześniej nie był jeszcze nikt. Książki są super, to coś wspaniałego, to czary i magia, to rozkosz i miód dla starszych i młodszych, słowem dla każdego. Kto książek nie czyta, jest cienki jak drut.
Mamy przyjemność spotkać się z Krzysiem. Krzysiu, ile ty masz lat?
4.
4. A słuchasz książek?
Słucham.
O czym najbardziej lubisz słuchać książek?
O Czarnej Dziurze.
Krzysiu, czy ty tak dużo o Czarnej Dziurze dowiedziałeś się na przykład, jak mama ci czytała książkę Atlas Kosmosu?
Tak.
I jak ci się podoba?
Dobrze.
Co o tym kosmosie się dowiedziałeś?
Ja to jest Mleczne Przejście. Idę, Czarna Dziura osobę wciągała tam.
Czarna Dziura wciąga osoby?
Zresztą.
Strasznie niebezpieczna ta czarna dziura jest?
Ona nie wciąga mnie ziemi, bo jest za duża.
Uff, uspokoiłam się. Jeszcze coś jest w tej książce ciekawego o kosmosie?
To jest o takie coś.
Mgławica krab. Bo cóż to jest ta mgławica?
To jakiś taki wir.
Wir.
A co to? Kosmonauta?
Kosmonauta.
Widać łota na słońce.
Czyli Układ Słoneczny?
Tak.
Krzysiu, a opowiesz nam, jakie są twoje ulubione planety?
Czarna Dziura i Mleczne Przejście, i Jowis i Słońce. Uran.
I Uran. Dlaczego te ci się podobają?
Są fajne nazwy.
A która jest najładniejsza?
Słońce.
Słońce. Lubisz, jak jest ciepło?
Nie, jak zimno.
Zima lubisz?
Bo w te są moje urodziny.
Na prezent czekasz? I na Mikołaja? Czy ty lubisz kosmos i tą tematykę, czy ta książka ci się spodobała?
Ta książka mi się spodobała.
I jeszcze byś o niej posłuchał? Lubisz, jak mama ci z niej czyta coś?
Tak.
Czyli książka jest...
Świetna.
Atlas kosmosu, który wydało wydawnictwo Kropka, wysłuchał i pooglądał go Krzyś, jak słyszycie, zainteresował nawet 4-latka. To dobra pozycja dla dzieci ciekawych świata z wieloma ciekawostkami. Możecie ją mieć u siebie. Napiszcie, jakie obiekty kosmiczne, w tym planety i gwiazdy, najbardziej spodobały się Krzysiowi. Na odpowiedzi czekam pod mailem zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengerze Zamkolandii, gdzie powinniście wpisać wiek i imię dziecka.
Gdy czujesz się totalnie sam,
a przyjaźń to najlepszy stan,
nie zwlekaj z tym i podziel się. Naciśnij start, zaloguj się.
Ja wierzę, że istnieje dziś na świecie przyjaciel, który czuje jak ja.
Spotykam go codziennie w internecie. Odległość nie rozdzieli nas. Stworzę swoją historię. W końcu dasz mi odpowiedź.
Kiedyś się odnajdę,
sobie mam totalny luz. Kolejny dzień z tobą na plus.
Dziś tylko ty rozumiesz mnie.
Wakacje więc spotkajmy się.
Ja wierzę, że istnieje dziś na świecie przyjaciel, który czuje jak ja.
Spotykam go codziennie w internecie. Odległość się rozdzieli nas. Stworzę swoją historię. W końcu dasz mi odpowiedź. Kiedy się odnajdę, I'll be a babe od jutra i na zawsze. Forever friends, wiem, że cię odnajdę. I'll be a babe razem z tobą już na zawsze. Kiedy się odnajdę, I'll be a babe od jutra i na zawsze. Forever friends, wiem, że cię odnajdę. I'll be a babe razem z tobą już na zawsze.
Do studia Zamkolandii przyszedł także brat Krzysia, Oskar. Oskar zapoznał się z książką Praktycznie Wszystko, podpowiednik dla dzielnych dzieciaków. Książkę wydało wydawnictwo Kropka. Ilustrację zrobił Tomasz Samojlik, a napisała książkę Justyna Dżbik-Kluge i Jarosław Sowizdraniuk. No i mnie bardzo ciekawi, co to jest za Praktycznie Wszystko, czyli podpowiednik dla dzielnych dzieciaków.
To jest taka książka, która pomaga o wszystkim, jak zrobić bezpieczną bombę. O, taka instrukcja.
Bombę?
Tak.
Ale bombę wodną chyba.
Taką z jajka Kinder. To trzeba takie żółte plastikowe jajko, łyżeczka proszku do pieczenia, trochę wody. Najpierw otwieram jajko, wrzucamy ten proszek
do pieczenia.
No i potem wodę wlewamy, zamykamy leciutko, trzęsiemy, no i rzucamy, no i puf!
Ale wszyscy są cali po takiej bombie?
Tak.
Próbowałeś?
Jeszcze nie.
Co jeszcze z tym podpowiedniku dla dzieci? Co jeszcze podpowiednik? Rozumiem, że to jest książka, która podpowiada, jak zrobić różne potrzebne i mniej potrzebne rzeczy, tak?
Tak, no i teraz znalazłem jeszcze jedną, że potrzeba butelkę, parę rurek, no i trzeba zrobić jedną taką małą rakietę związaną z kosmosem, czyli z Krzysiem. To także butelkę podczepiamy do rurek, robimy małą rakietę, stawiamy na butelkę, no i wtedy leci w kosmos.
Jakie proste, ale już mamy kosmiczny pojazd. Co jeszcze ciekawego w tym podpowiedniku jest?
Jak zrobić silnik elektryczny? Potrzeba zbudować własny silnik elektryczny. Większość materiałów kupicie w sklepie elektronicznym. To tak, będzie potrzebny drut miedzianego.
Pomogę ci.
Tutaj.
Kawałek drutu miedzianego emaliowanego. Deseczka jest potrzebna, płaska bateria,
płaski
konektorów
do baterii, 3R12 z przewodem zasilającym, magnesu
neodymowego, trudne słowo,
kleju do go
na gorąco.
Co?
I?
Nożyka. No i jeszcze coś. Coś takie, żeby złapało baterię, no i zasiliło nam ten silnik. Jak tutaj jest.
Czy tak jest ta instrukcja dobrze narysowana i opisana, że nawet dziecko potrafi to zrobić?
Moim zdaniem każdy.
Co myślisz w ogóle o tej książce? Jak ci się ona spodobała?
Bardzo.
Jest ciekawa?
Tak.
A komu byś taką książkę polecił?
Każdemu.
Do zabawy, do nauki, bo tam można się kilku rzeczy też nauczyć, prawda?
Tak.
A ilustracje w tej książce? Wszystko dobrze jest pokazane?
I to jak? Nawet jakie były rowery.
Dawniej i jak teraz rower wygląda?
Tak. Tylko spokojnie, ale jest takie śmieszne słowo w tej książce.
To jest rozdział tej książki, tylko spokojnie.
Bądźcie jak taracie, zachować spokój bez względu, jak trudna wydaje się nastucja. No i są jeszcze, gdzieś mama taka mi przeczytała, no tak.
A o czym czytała?
Czytała, że tylko spokojnie to bierzcie przykład z ogórków.
Ogórki są takie spokojne?
Tak.
No. Ojejku, to rzeczywiście zaskakujące. Dlaczego te ogórki są takie spokojne?
Sam już nie wiem.
No trzeba książkę jeszcze raz zobaczyć, przeczytać. Dlatego książkę polecamy.
Praktycznie wszystko. Podpowiednik dla dzielnych dzieciaków. Książkę, której autorami są Justyna Dżbik-Kluge i Jarosław Sowizdraniuk. Ilustrację przygotował Tomasz Samojlik, a wydało wydawnictwo Kropka. Może do Was trafić. Napiszcie, jakie rzeczy zaproponował Oskar do zrobienia na podstawie tej książki. Odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengera Zamkolandii, wpisując wiek i imię dziecka.
Gdy wieje, leje mrze, zacina, pruszy, grzmi, gdy nocą księżyc lśni i gdy ponure dni, gdy czarodzieje źli, wampiry żądne krwi, wokoło krążą i krążą i krążą i gdy złego coś się śni, gdy nocą księżyc lśni, to wtedy wierzcie mi, to wtedy wierzcie mi, to wtedy wierzcie mi, że dobrze jest mieć drzwi. I gdy ponure dni, gdy czarodzieje źli, wampiry żądne krwi wokoło krążą i krążą i krążą i gdy złego coś się śni, gdy nocą księżyc lśni, to wtedy wierzcie mi, to wtedy wierzcie mi, to wtedy wierzcie mi, że dobrze jest mieć drzwi. Dobrze jest mieć drzwi. Dobrze jest mieć drzwi. Drzwi!
Oskarze, powiedziałeś, że masz jeszcze jakiś wiersz.
No wiem.
Czekamy.
Plan lekcji. Chodzę do szkoły, a w poniedziałek na moim planie lekcji 3 razy edukacja wszczesnoszkolna, 1 raz angielski i jeszcze 1 raz religia, a we wtorek to najlepszy dzień, bo jest informatyka. Koniec.
I ty sam to napisałeś?
Sam.
A jak ci się podoba w szkole?
Fajnie.
Ale teraz opowiemy o czymś, co tobie się bardzo podoba. Pociągi, fascynujący świat kolei, wydawnictwo Kropka. Oskar, ty pociągi to szczególnie lubisz, co?
Tak.
Co te pociągi najbardziej lubisz?
Nie, sam już nie wiem.
A co ci się podoba bardziej? Wagony, lokomotywy?
Nie, wszystko.
Taka książka dla kogoś takiego jak ty, który bardzo lubi pociągi, wie bardzo dużo o pociągach. Tak. Jest ciekawa?
I to jak?
Co było w tej książce?
Wszystko zaczęło się parę lat temu.
I co się wtedy zaczęło?
Najpierw konie przewoziły towary, potem łodzie.
A jak do tego doszło, że pociągi się pojawiły?
Doszło, żeby mogły przemieszczać bardzo duże odległości, a początki kolei powstały najpierw na drewnianych torach.
Ojej, to było strasznie dawno temu.
Około 200 lat temu.
To dawno czy nie?
I to jak dawno?
Bardzo, też myślę, że to dawno temu. Po tych drewnianych pociągach, czyli mamy historię pociągów. Co się po tej historii dzieje?
Że konik ciągnie ten wagon.
Czyli nie było najpierw lokomotyw, były konie.
Tak, potem była taka lokomotywa parowa, no i dalej na drewnianych. Potem powstała następna lokomotywa, no i teraz były takie żelazne, metalowe.
Pojawiały się różne rodzaje lokomotyw.
Tak, no i były różne rodzaje torów. Były grube, cienkie. Pierwsza lokomotywa, rakieta George'a, miała dwa wagony połączone w jeden duży pociąg. Na jednym wagonie był cały mechanizm, czyli taki kocioł, komin, gwizdek, koła. A na wagoniku była beczka z wodą.
Tak się to nazywała ta lokomotywa George'a?
Rakieta.
Rakieta George'a. A potem co się dzieje?
Lokomotywy elektryczne, lokomotywy spalinowe.
To jest już coś bardziej współczesnego?
Pierwsza lokomotywa elektryczna, bo taka bardzo malutka. Że miała bardzo małą lokomotywkę, a średnie wagony na 3 osoby. Potem powstały trakcje pociągów. No i było już na trochę więcej pasażerów. Mamy teraz taki pociąg ICE, Intercity Express.
Ale oprócz tego, że są pociągi nadziemne, to jest jeszcze o pociągu podziemnym, czyli o...
metrze. Metro, miejska sieć transportu, powstała we Wielkiej Brytanii, w Londynie.
Jako pierwsza?
Tak. No i był taki pociąg na parę, że ta para zmieniała się w wodę, ale co kawałek trzeba robić komin, żeby tak nie było duszno niż na stacjach, na dworcach.
Dlatego to było bardzo niewygodne.
Tak.
I teraz metro jest elektryczne, prawda?
Tak.
Czegoś nowego się dowiedziałeś?
Na końcu.
Z ciekawostek?
Tak, że najmniejsza kolej pasażerska, Wales, England, Wielka Brytania, bo tam najbardziej rozwijała się kolej. Miała 260 mm.
Tylko?
Tylko.
O, to rzeczywiście bardzo mała. A rysunki są fajne, czy nie?
Fajne.
Czyli co, ta książka jednak może być?
Może, no jeszcze jest najgłębiej położona stacja w Ukrainie. 105 metrów pod ziemią.
Tę książkę lubisz?
Lubię.
Podoba ci się?
Tak.
Zamkolandia. Książka Pociągi, fascynujący świat kolei, wydana przez wydawnictwo Kropka, może być wasza. Napiszcie, kto na samym początku zastępował lokomotywy. Odpowiedzi wyślijcie na maila zamkolandia@radio.rzeszow.pl lub na Messengera Zamkolandii, wpisując wiek i imię dziecka. Książkę z serii Jerzyk Franek pod tytułem Franek sprząta zabawki napisała Kasia Keller, a wydało wydawnictwo Wilga. Opowiedziały mi o niej przedszkolaki, które z przedszkola publicznego nr 21 przeszły już do pierwszej klasy.
I też było tak, że rodzice przyszli po dzieci i wtedy dzieci budowały z klocków. I wtedy pani Sowa powiedziała, że sprzątamy salę i wtedy nikt nie sprzątał, tylko od razu szedł do domu. I na drugi dzień było tak, że nie było klocków.
A co się z tymi klockami stało?
Wtedy tata Franka powiedział, że i odeszły sobie.
Dlaczego?
No bo nie chciały nocować na podłodze, tylko na swoich miejscach. Gdy nie posprzątały tych klocków, to powiedziały tak, że jutro się podsprząta. Że jutro będziemy się jeszcze bawić, więc dlaczego mamy dzisiaj sprzątać? W następny dzień szukali wszędzie klocków, ale ich nie było.
Sprzątali w przedszkolu.
I potem zostawili te kolejne jeszcze zabawki i potem mój też zniknęły.
Jak dzieci szły do domu, to jakby zostawiły wszystkie zabawki. Dzieci wszystkie poszły, a pani Sowa miała smutne oczy i Franek popatrzył się na pani Sowę, ale potem już szedł do domu i pani Sowa była smutna i następny dzień nie było też zabawek. Było.
Zniknęły wszystkie zabawki?
Były tylko na półce dinozaur bez ogonu.
Czyli zabawki, którymi się dzieci nie bawiły.
I potem dzieci wzięły się za sprzątanie, wszystkie zabawki poukładały, wszystko posprzątały i wtedy pani Sowa powiedziała, że aż błyszczało.
I co się stało wtedy, jak przyszły rano?
To wtedy wszystkie zabawki, co się dzieci bawiły, powróciły.
I wróciły klocki, lalki, autka, kredki, bo się bawili tymi rzeczami.
Zabawki zniknęły drugiego dnia, to dzieci były smutne, bo nie miały się czym bawić.
I co dzieci zrozumiały po tej przygodzie, że...
Trzeba sprzątać zabawki, bo one jak ich nie sprzątać, to nie chcą leczyć na podłodzie, nocować że ciało noc, tylko chcą gdzieś indziej nocować, bo tam jest niewygodnie.
Jeszcze mama powiedziała, że na przykład jak Franek ma swoje zabawki i koledzy do niego przyszli, by tak pozwalali wszystkie i by tak poszli i by czy się miło czuł.
No właśnie, i co Franek powiedział?
Że nie.
Wy w przedszkolu składacie zabawki po swojej zabawie?
Tak.
Dlaczego?
Bo mogą tak jak w naszym Franku odejść.
Byłoby smutne, gdyby zabawki odeszły?
Tak.
Trzeba was długo prosić, żeby posprzątać?
Mnie nie trzeba. Ogólnie to nie jest moja ulubiona rzecz, ani też jakby nie lubię tego robić, ale za to wiem, że to trzeba robić, bo jak nie będę sprzątać pokoju, to nie będę mogła niczego znaleźć i nie będę mogła wyjść nawet do pokoju i będą się gromadzić w moim pokoju szczury i robaki.
I kaleluchy. I luźne cnięcie, jak na przykład takie, jak na przykład włodszy kokoś, na przykład pająka albo takie rzeczy.
Ojejku.
Właśnie kiedyś u mnie był taki w pokoju, jakby był bałagan i rodzice gotowali śniadanie, a moja siostra oczywiście, jak moja siostra, to oglądała bajki, a ja posprzątałam ten sam bałagan ogromny w moim pokoju.
A kto zrobił ten bałagan?
Ja i moja siostra, ale ja sama posprzątałam.
A gdyby ci pomogła siostra, to byłoby szybciej?
No, ale dałam radę.
Jak wam się podobają przygody Franka?
Fajne były ilustracje.
I były fajne opowiastki i ja też polecam.
Bardzo dużo rzeczy uczy. No, jakby wszystko mi się w niej podobało, bo dużo uczy i są bardzo ładne ilustracje.
Nauczycielka Agnieszka Wolańska-Rzepka powiedziała, że książka Franek sprząta zabawki to dobry pomysł dla dzieci, które mają problemy ze sprzątaniem po zabawie.
I to jest prosta lekcja dla tych, którzy nie wiedzą, co zrobić z małym bałaganiarzem w domu. Franek razem z kolegami pozostawia zabawki już pod koniec dnia w przedszkolu, idzie do domu, stwierdzając, że jutro posprzątamy. Pani Sowa, nauczycielka, patrzy smutna. Na drugi dzień dzieci, przyjaciele wraz z Jerzykiem zjawiają się w przedszkolu. Zabawki, które zostały na dywanie, znikają. Nie ma ich. Dzieci zastanawiają się, bawią się pozostałymi zabawki. Sytuacja się powtarza. Jerzyk w domu zastanawia się razem z tatą. Mówi do taty taką kwestię, że no co by się mogło stać z tymi zabawkami. Tata stwierdza, że no wiesz, chyba jednak nie chciały spać na dywanie, nie wróciły na swoje miejsce, więc się obraziły i sobie po prostu odeszły. Dzieje się to przez około dni. Tych zabawek jest naprawdę mało już na sali, bo wszystkie odchodzą, bo nie są odkładane na miejsca. I pani Sowa mówi, że należałoby się chyba zastanowić, może posprzątać salę, może przygotować i może te zabawki jednak wrócą. I przyjaciele zrobili to i zabawki wracają kolejnego dnia. Więc jest to świetna lekcja. My w sali podobne sytuacje stwarzamy. Chociaż nie mamy z tym problemu, bo dzieci pięknie sprzątają, ale kiedy na tym początkowym etapie też były takie problemy, to też zabawki znikały. Odchodziły, po prostu były chowane zwyczajnie. Odpowiedni przekaz, że zabawka nie wróciła na swoje miejsce do swojego domku, poczuła się źle, poczuła się może zła, może smutna, może się popłakała, poszła do innych dzieci. To jest świetna metoda na to, żeby nauczyć dzieci sprzątać, a jednocześnie dać im odczuć, że w przestrzeni, w której funkcjonujemy, kiedy bawimy się, może być wszystko na podłodze. Ale kiedy kończymy tą zabawę, to każda rzecz potrzebuje swojego miejsca. Raz, żeby był porządek. Dwa, że każda rzecz potrzebuje tego miejsca, żebyśmy ją mogli znaleźć. Jest nam przyjemnie, bo tam, gdzie jest porządek, wychodzą fajne, ciekawe i radosne rzeczy.
Jak to dzieci powiedziały, można coś łatwiej znaleźć. Po prostu.
Dokładnie.
Wszystko, co przygotowałam dla Was w Zamkolandii Czytelniczej. Miłej i zaczytanej niedzieli i do usłyszenia. Małgorzata Iwanicka.
Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam Twoim marzeniem, do mnie należał świat. świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy
się poruszę, zaraz przybiega, by ze mną być. Oczy szeroko otwarte.
Rozpoczynamy audycję poświęconą bezpieczeństwu.
Witold Pizło, dzień dobry.
I Dawid Osysko. Przypominamy Państwu naszego maila bezpieczeństwo@radio.rzeszow.pl. Wróćmy do wydarzeń z poprzedniego tygodnia. Szczyt w Bukareszcie, szczyt Trójmorza, 12 państw europejskich, Trójmorze, obszar pomiędzy trzema morzami. Po co taka koncepcja, po co taka idea? Ona nawiązuje tak historycznie też do pewnych koncepcji, idei jeszcze przedwojennych.
Oczywiście, oczywiście tak. Koncepcja, a co do zasady, nie jest nowa. Zmierza, krótko mówiąc, do tego, aby żyło się nam bezpiecznie i dostatniej. To w tym kierunku zmierza. To porozumienie, ta inicjatywa, która, tak jak wspomniałeś, korzeniami sięga wiele set, nawet można powiedzieć, lat wstecz.
Mamy trzy morza. Jakie to?
Tak, jest bałtyckie nasze, ukochane, czarne oraz adriatyckie. I państwa skupione, czy leżące nad tymi morzami i pomiędzy tymi morzami, zgodziły się, że taka inicjatywa, która ma bardzo szeroki zakres oddziaływania, jest zasadna, jest słuszna. I w różnym stopniu, to trzeba też podkreślić, widzą w tym swój udział, swoje zyski. Generalnie najważniejsze obszary to jest energetyka, bezpieczeństwo oraz sprawy cyfrowe. To, o czym my tutaj w trakcie naszych audycji również nierzadko mówimy.
Myślę, że warte podkreślenie jest też to, jakie kraje należą do tego Trójmorza, bo tutaj nie ma tych potentatów europejskich, nie ma Francji, nie ma Niemiec. To jest jak gdyby taki drugi biegun w Europie.
No właśnie, i to też jest z drugiej strony patrząc problem, ponieważ te państwa, jak państwa nadbałtyckie, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, w ostatnich dniach została przyjęta również Grecja, Chorwacja oczywiście, to są państwa oceniane jako słabsze. No i z tego też powodu paradoksalnie muszą, czy powinny się łączyć w jakieś konglomeraty organizmów państwowych, żeby w wyniku współdziałania, porozumień, które dotyczą gospodarki, które dotyczą energetyki, bezpieczeństwa szeroko pojętego, bezpieczeństwa cyfrowego, sprawią, że ten region Europy uzyska pewną nową jakość, jeżeli chodzi o rywalizację geopolityczną, bo sojusze państw wynikają właśnie z takiej rywalizacji. Chodzi o to, żeby być w większym, liczniejszym gronie, bo wtedy można być bardziej sprawczym.
No i chyba też o to, żeby tak troszeczkę wydostać się z tej strefy zgniotu, w której my też tkwimy, tak pomiędzy Rosją i Niemcami.
Tak jest. Już marszałek Piłsudski przecież wskazywał, że ta koncepcja, która można powiedzieć korzeniami sięga właśnie wstecz, miała na celu przeciwstawianie się imperialnym zapędom Rosji. I to dzisiaj no, aż nad wyraz jaskrawo widzimy, że przewidywania i jego, i osób mu podobnych były zasadne.
No dobrze, wspomniałeś o tych obszarach, które interesują przywódców państw Trójmorza. Co zwykły obywatel takiego obszaru, Polak, Słowak, Rumun, Bułgar, co oni z tego w ogóle będą mieć?
Po pierwsze będą mieli bezpieczeństwo dostaw, czyli że nie zabraknie na przykład gazu w kuchence albo ciepła w kaloryferach, bo będziemy mieli w wyniku tych porozumień zapewnione dostawy produktów energetycznych. Już w tej chwili oczywiście to widzimy, mamy dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych, ale w domyśle czy w planowanym przedsięwzięciu jest transfer chociażby gazu z południa Europy, z Turcji, poprzez Chorwację i uruchamiany czy funkcjonujący już na wyspie Krk w Chorwacji terminal gazu skroplonego. Ten gaz w ramach inicjatywy Trójmorza ma płynąć w kierunku południkowym. I cała też infrastruktura, która będzie temu towarzyszyć, drogi, rurociągi, ma generalnie mieć kierunek południkowy.
Słynna Via Carpatia, która przebiega także przez nasz region.
Tak jest i w ramach prac, które są prowadzone w tym względzie możemy obserwować bardzo, bardzo duże zaangażowanie, chociażby w Babicy, prawda? Widzimy, co tam się dzieje. Ogromne maszyny, technologie najwyższej próby zaangażowane do budowy tej Via Carpatii, która docelowo ma sięgać aż na południe Europy. Szanowni Państwo, infrastruktura to jest krwioobieg każdego państwa, a tym bardziej jest to ważne, jeżeli państwa łączą wysiłki. Jakżeż inaczej przesyłać dobra fizyczne, nie mówimy o cyfrowych, ale o fizycznych, transferować towary, jeżeli nie drogami, kolejami, to jest po prostu niezbędne. Siła takiego sojuszu i takiego porozumienia tkwi przede wszystkim w tym, że rozwijamy infrastrukturę. To jest oczywiście bardzo kosztowne.
No i w tym wszystkim ciekawy bardzo jeszcze aspekt słabnące gospodarczo Niemcy. Bardzo dużo się o tym mówi.
Tak.
Więc jeżeli ktoś słabnie, to ktoś inny może budować swoją potęgę.
Jak w przyrodzie. Pojawia się nisza, zawsze ktoś się pojawi, żeby tą niszę wypełnić. Chociaż tutaj chciałbym zaznaczyć, że Niemcy są obserwatorem, czyli takim państwem zaproszonym do uczestniczenia, ale nie z wynikiem sprawczym w tej inicjatywie, jak również i Stany Zjednoczone. To jest bardzo istotna sprawa, którą poruszyłeś, aktywności państw, które są wokół tej inicjatywy Trójmorza, bo nie zawsze są im przyjazne. Tak jak wspomniałeś na początku, jeden blok zawsze powstaje po to, żeby wypychać inny blok bądź inne państwa. Skoro uznaliśmy, że w naszym regionie, tej Europy Środkowo-Wschodniej, jest możliwe zbudowanie pewnego porozumienia, i ono może mieć efektywny wpływ na nasze bezpieczeństwo, na dobrobyt, na bezpieczeństwo zewnętrzne, to się może nie wszystkim podobać. I tak w rzeczywistości jest.
Zatem niektórzy mają oczy szeroko otwarte na to, co dzieje się w naszej części Europy, a tak naprawdę to wszyscy powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte.
Bezwzględnie tak, szanowni państwo, zachęcamy do szerokiego spoglądania na wszystko to, co się dzieje w naszym kraju i wokół naszego kraju, ponieważ nic już obecnie nie pozostaje bez skutków daleko idących, szczególnie w obecnym czasie, kiedy nasi sąsiedzi borykają się z tak wielką sprawą, w negatywnym sensie oczywiście chodzi mi o wojnę.
Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w audycji poświęconej bezpieczeństwu.
Dziękujemy bardzo. Witold Pizło.
I Dawid Osysko. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Oczy szeroko otwarte.